Drodzy, dzisiaj chciałbym pochylić się nad Bożym Słowem zapisanym w pierwszym liście do Koryntian, 3:16. Brzmi on tak. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście, że Duch Boży mieszka w was? I ten werset kończy się znakiem zapytania. W oparciu o ten fragment Bożego Słowa powstała popularna pieśń, którą śpiewamy w kościele. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? A druga zwrotka jest odpowiedzią na tą pierwszą. Tak, my wiemy, że jesteśmy świątynią. Kiedy śpiewając tą pieśń, zadałem sobie pytanie. Czy wiem, że jestem Bożą świątynią? Czy rzeczywiście z głębi serca uświadamiam sobie, co to znaczy, że jestem Bożą świątynią? Prawdy oczywiste sprawiają nam zazwyczaj najwięcej problemów. No takie oczywiste. Tyle razy to śpiewałem. Jestem Bożą świątynią. Ale co tak naprawdę z tego wynika? Jak widać, to nie tylko problem współczesnego Kościoła. Apostoł Paweł w tym jednym liście dwukrotnie zadał to pytanie. Pierwszy raz to, co przed chwileczką czytaliśmy, czyli 3:16, a potem w 6:19. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Bożą, że Duch Boży mieszka w was? Wiecie, te dwa miejsca wzbudziły taki mój wewnętrzny niepokój. I zadałem sobie właśnie, jak przed chwileczką powiedziałem, pytanie, czy rozumiem to, czy wiem, czy jestem świadomy tego, kim jestem. Jako świątynia Boża. Jaką prawdę zawiera 1 Koryntian 3:16? Słowo świątynia kieruje nasze myśli do Starego Testamentu, do starotestamentowej świątyni. Kiedy Paweł pisał pierwszy list do Koryntian, na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie stała piękna świątynia, wyremontowana, pięknie lśniąca z daleka, obłożona złotem. Podobno to była jedna z najpiękniejszych budowli ówczesnego czasu. Taka perełka. I z daleka ludzie wędrując już mogli oglądać, mogli patrzeć na nią, bo ona stała bardzo wysoko. Tam codziennie w tamtych czasach składano ofiary. Ludzie przychodzili, bo to było miejsce Bożej obecności. Nikt nawet nie marzył sobie o tym, że Bóg jest w jego domu, tak? I tam jest miejsce najświętsze. Miejsce najświętsze było jedno. W Jerozolimie, na wzgórzu Moria, w świątyni Bożej, w miejscu najświętszym. Świątynia Boża jerozolimska składała się z trzech części. Pierwszy to był dziedziniec zewnętrzny. Nie wiem, zapewne każdy z nas widział jakieś rysunki, plany takiej świątyni. Ona składała się z trzech części. Pierwsza to był dziedziniec zewnętrzny. Druga to miejsce święte. I trzecia to miejsce najświętsze. Te pierwsze dwa miejsca były dostępne dla wszystkich kapłanów. Ale miejsce najświętsze było szczególnym miejscem. Tam właśnie była obecność Boża. Tam była postawiona Arka Przymierza. I tam tylko raz w roku arcykapłan mógł wejść. I to nie tak sobie, żeby popatrzeć, co się dobrego dzieje, czy wszystko w porządku, czy ściany nie popękały, ale mógł wejść w jednym konkretnym celu, aby złożyć ofiarę, aby pomazać swoim palcem cztery narożniki Arki Przymierza. Świątynia jest obrazem wielu duchowych prawd Nowego Testamentu. Bóg w cudowny sposób poprzez Stary Testament zapowiadał rzeczy nowe. I na przykład składanie ofiary w postaci baranka było zapowiedzią tej jedynej ofiary, która oczyszcza człowieka z grzechów, Jezusa Chrystusa. Teolodzy przychylają się, że jest również zapowiedzią 1 Koryntian 3:16, czyli obrazu świątyni Nowego Testamentu. Czyli ta konstrukcja, te trzy części, to jak ona wyglądała, była zapowiedzią tego, co Bóg uczyni w Nowym Testamencie. Człowiek, podobnie jak świątynia starotestamentowa, składa się z trzech elementów. W 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 21 werset czytamy: a sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mamy tutaj trzy elementy człowieka: duch, dusza i ciało. Są to elementy nierozdzielne. Śmierć tylko rozdziela nas od naszego ciała. Duch, dusza i ciało. Zachodzi pytanie, który z tych elementów jest miejscem najświętszym, jeśli człowiek jest świątynią Bożą? A Biblia stwierdza, że jest. Odpowiedź znajdujemy w 1 Koryntian 6:17. Czytamy tam tak: kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. A więc to miejsce najświętsze znajduje się w naszym duchu, w duchu człowieka, w jego sercu. To w odnowionym sercu Jezus Chrystus poprzez Ducha Świętego zamieszkuje w człowieku. Wiecie, to jest niesamowite. Kiedy się nad tym zastanawiam, to mówię sobie: Boże, to jest cud, to jest niesamowite. Ty i ja, jeśli narodziliśmy się na nowo, jesteśmy świątynią Bożą. I Boża obecność jest w naszym duchu. To jest to najświętsze miejsce. I tam poprzez Ducha Świętego Jezus Chrystus zamieszkuje w nas. Zamieszkuje w tobie i we mnie. Księga Przypowieści Salomona nie bez powodu w 4 rozdziale, 23 wersecie mówi tak: czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca. Dlaczego? Bo z niego tryska źródło życia. Czujniej niż czegokolwiek. Wiecie, we współczesnym świecie ludzie o co najbardziej dbają? O ciało, tak? Zdrowie, wygląd, komfort, dobre ubezpieczenie, żeby na starość sobie spokojnie jeszcze pożyć, pobawić się dobrze, żeby było wszystko miło, ładnie, przyjemnie, zdrowo, pięknie. Ale Biblia mówi zupełnie coś innego. Biblia mówi o tym, że oczywiście nasze ciało jest bardzo ważne. To jest, tak jak 6:19 mówi: czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią? A więc ciało też stanowi świątynię. Ale Biblia mówi, że mamy najbardziej strzec miejsca najświętszego, naszego serca. Bo z niego tryska źródło życia. Nie z ciała. Nawet nie z duszy, ale to właśnie z naszego serca, z naszego ducha tryska źródło życia. Dlatego, drodzy, chciałbym teraz, abyśmy przez chwilę przyjrzeli się takiej biblijnej historii ludzkiego serca. Co tak naprawdę na przestrzeni historii działo się z ludzkim sercem? I poproszę rysunek, czy pierwszy obrazek, o wyświetlenie. Mamy pierwszy obrazek. Czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i na swoje podobieństwo. I ta ilustracja przedstawia ludzkie serce. To koło niebieskie to jest człowiek, ale mówimy o jego sercu. I mamy tutaj takie piękne czerwone serce, a na tym sercu jest tron. A na tym tronie zasiada Jahwe. Jahwe, czyli ja jestem, bo tak Bóg nazwał się po imieniu, czy tak się nazwał w Starym Testamencie, tak się objawił Mojżeszowi. Ja jestem. I oto Bóg stworzył człowieka i dał mu serce. To jest wyjątkowe, ponieważ zwierzęta nie mają serca. Tylko człowiek jest istotą duchową. To tylko człowiek ma serce. I w tym sercu jest tron. I na tym tronie, miejsce na tym tronie zostało zarezerwowane dla Boga. I on miał głęboką relację i społeczność z człowiekiem do kiedy? Do momentu, kiedy nie upadł w grzech. Człowiek żył w doskonałej harmonii. Nie wiemy, jak wyglądało spotkanie, relacja z Bogiem. Biblia mówi, że przechadzał się po ogrodzie, ale jednocześnie również inne miejsca wskazują bardzo wyraźnie, że człowiek miał osobistą, głęboką społeczność z Bogiem na poziomie duchowym. I teraz przechodzimy do rysunku drugiego. Bardzo proszę. Mamy drugi rysunek. Ten okrąg, człowiek stał się ciemnością. Oto w wyniku upadku w grzech człowiek został oddzielony od Boga. Kto zasiadł na tronie? Nasze ego. Nasze ego. Ten niezależny, egocentryczny człowiek. I od tego momentu centrum wszechświata jest tam, gdzie stanął człowiek, gdzie stanął Adam. Jego ego, wszystko podporządkowane ego. Ja jestem najważniejszy. Wszystko ma służyć mnie. W sercu człowieka następuje duchowa ciemność. Już nie ma obecności Bożej. Człowiek zajmuje miejsce, czy ego człowieka zajmuje miejsce, gdzie nigdy nie powinien zająć. Nasze ego zasiada na tronie naszego serca. Człowiek staje się istotą cielesną, zaprzedaną grzechowi. Nie bez powodu apostoł Paweł napisał w drugim liście do Efezjan, pierwszy i drugi werset i trzeci: i wy umarliście przez upadki grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, tak jak inni. Paweł mówi o bardzo konkretnych obszarach życia człowieka. I mówi, że człowiek, który upadł, który odpadł od Boga, mówi o Adamie i o całym jego pokoleniu i zapewne mówi w czasie przeszłym również o mnie, bo mówi do chrześcijan: i wy byliście. Czyli to również dotyczyło i mnie przed nawróceniem. Naśladowanie władcy, który rządzi w powietrzu. O kim mowa? O szatanie i jego zastępach. Był moim idolem, nawet o tym nie wiedziałem. Ja naśladowałem go. Był dla mnie wzorem, niedoścignionym pewnie wzorem w czynieniu zła. Biblia mówi, że postępowaliśmy według modły tego świata. A więc ten system myślenia, wartości, system moralny, który reprezentuje świat, opanował mój sposób myślenia. I postępowałem według tego, jak świat postępuje. Moje pragnienia, moje wartości, moje cele w życiu zostały określone przez ten świat. I wreszcie apostoł Paweł mówi, że życie wiedliśmy według pożądliwości ciała. A więc cały sens życia, istota życia to zmysły, to pragnienia, to tak jak w innym miejscu napisał Piotr, pycha życia. To wszystko to, co najgorsze, czym wypełnił nas szatan, stało się wartością życia. I teraz w zależności, jak rodzice nas wychowywali. Jeśli była krótka smycz i starali się jakoś tam moralnie wychować, no to tego grzechu było trochę mniej w życiu, ale nikt z nas nie może stanąć i powiedzieć: o, mnie to nie dotyczy. Każdy z nas dostrzega w swoim życiu to, o czym przed chwileczką mówiliśmy. W różnych odcieniach, w różnych sytuacjach, w różnych zdarzeniach. Ale możemy szczerze przed Bogiem powiedzieć: tak, Panie, to się działo w moim życiu. I oto 2000 lat temu Bóg czyni rzeczy niesamowitą. Posyła Bóg, Ojciec w swej wielkiej miłości posyła swego Syna na ten świat. Nie posyła go po to, aby zobaczył, jak się mamy, bo Bóg doskonale wiedział, jak się mamy. ale posyła go w jednym konkretnym celu, aby otworzył nam drzwi do domu, aby człowiek na nowo mógł powrócić do relacji z Bogiem, do relacji z naszym Ojcem. I poprzez śmierć na krzyżu Jezus Chrystus dokonuje odkupienia człowieka. Dlatego Ty i ja dzisiaj jesteśmy w tym zgromadzeniu, dlatego Ty i ja dzisiaj możemy cieszyć się Bożą obecnością, Bożym pokojem, Bożą miłością, bo właśnie 2000 lat temu Stwórca Wszechświata przyjął postać człowieka, a potem wziął szorstki krzyż. Wcale nawet nie taki, jak ten wygląda. Wiecie, jak byłem w Izraelu i byliśmy na pewnej wystawie poświęconej ukrzyżowaniu i tam było pokazane, na czym krzyżowano ludzi, to nawet było żal Rzymianom porządnego drewna, żeby ukrzyżować Syna Bożego. Przypuszczam, że to były jakieś żertki wystające, może gdzieś go kuło. To był najgorszy rodzaj drewna. Ważne tylko, żeby dokonać egzekucji. Nasze współczesne obrazy to upiękniają. Nawet ta śmierć na krzyżu jest taka piękna, taka doskonała. Ale to było naprawdę okrutne. Ten akt otworzył nam drzwi do domu, do Ojca. I to jest przed nami. Żyjemy nadzieją, że kiedyś Bóg przyjdzie, zabierze nas do domu. Ale ten akt odkupienia dokonał czegoś wielkiego, że już dzisiaj mamy przedsmak rzeczy przyszłych. I to najważniejsze, co dokonuje się w naszym sercu, to jest narodzenie na nowo. I poproszę trzeci rysunek. Mamy to samo serce, mamy ten sam tron, ale jest zupełnie inna sytuacja. Widzimy taki pojemniczek, urnę, w której już są złożone prochy naszego ego. Rzymian 6 rozdział, 6 werset mówi o tym wyraźnie. Mówi tak, wiedząc w domyśle, czy wiem o tym, czy jestem tego świadomy, czy żyję w tej świadomości, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Urna z ego obrazuje fakt, że nasz stary człowiek, nasze ego, zostały wespół z Chrystusem ukrzyżowane. I tutaj bardzo ważna uwaga. To nie grzech został ukrzyżowany. To nawet nie grzeszne ciało nasze zostało ukrzyżowane. Ono ciągle jest. Ale to moje i twoje ego, ten stary Adam, który tak pięknie współpracował do chwili narodzenia na nowo z cielesną naturą, z tym światem, z szatanem, z jego demonami, został ukrzyżowany. I to wydarzyło się po to, abyśmy już nadal nie służyli komu, czemu? Grzechowi. Grzech dalej mieszka sobie. Jeśli tylko mu pozwolimy, to będzie panował, tak? Znamy to doświadczenie? Znamy wszyscy, jako chrześcijanie. A jeśli nie znamy, a rozpocząłeś drogę z Panem, to poznasz. Chwila nieuwagi. I za chwileczkę doświadczamy czegoś, co nas dziwi. Co apostoł Paweł w liście 7 rozdziale listu do Rzymian skończył taką dramatyczną modlitwą. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z mego ciała śmierci? Bo to jest ciało śmierci. Ale Bóg ukrzyżował wraz z Chrystusem. Wraz z Nim umarliśmy dla grzechu, dla świata, dla szatana, dla naszych pożądliwości. Wiem wtedy, że mam... Przepraszam, Rzymian 7,18. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim. Bardzo mi się podoba to, ta poprawka, którą Paweł nanosi. we mnie, czyli bardzo personalizuje, mówi w moim ciele, w mojej starej naturze. Dobro, mam zawsze dobrą wolę. Czy jako chrześcijanie nie mamy dobrej woli? Pewnie rano wstajesz i mówisz, Panie, chcę żyć i służyć Tobie. A czasami wieczorem musimy stanąć przed Bogiem i powiedzieć, co? Przepraszam, nie wyszło. To nie wyszło, to nie wyszło, to nie wyszło. I Paweł był tego głęboko świadomy. Mówi, to przyczyną tego wszystkiego jest moja cielesna natura. To ona dąży do grzechu. Ale dzięki Bogu, że w Chrystusie umarliśmy dla grzechu. I teraz ciekawa rzecz. Proszę zobaczcie, tron, na tronie zasiada Bóg. Zasiada Bóg w osobie Jezusa Chrystusa. Znów wracamy do tego pierwotnego stanu. Nasze nowe ja. Widzicie, taki człowieczek, symbol człowieczka, który ma taką uniżoną, usłużną postawę. To nie jest pyszałek, to nie jest zarozumialec, ale to jest ktoś, kto poddał się, kto jest sługą, kto ma swojego Pana i kto jest gotowy do służby, do działania. I pozwolę sobie po raz kolejny przypomnieć 2 Koryntian 5,17. Jeśli ktoś w Chrystusie, nowym jest stworzenie. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. To jest cudowne, co Bóg uczynił dla nas poprzez Jezusa Chrystusa. Teraz znów w naszym życiu Panem jest Bóg, jest w Jezusie Chrystusie, w naszym Panu, naszym Bogu, naszym Zbawicielu. To On ma pełne prawo do nas, do naszego życia. To On decyduje. I to jest Bóg, który nas miłuje. Bóg, który zasiada na tym tronie nie z mieczem, żeby nas przyłapać na czymkolwiek i załatwić do końca, ale jest to Bóg pełen miłosierdzia, pełen łaski, pełen miłości. Bóg, który nas tak bardzo umiłował, że był gotów ponieść śmierć na krzyżu. To jest ktoś, komu naprawdę warto służyć. I dzięki temu, popatrzcie, nasze serce znów jest w tej cudownej pozycji. Znów idziemy w kierunku harmonii, doskonałości. To jest ten okres przejściowy, ale Bóg nas prowadzi i nasze serce już jest uporządkowane. I Boże Słowo mówi, że poprzez to stajemy się kapłanami Boga. Objawienie Jana, 1:6 mówi, że uczynił nas rodem królewskim i kapłanami Boga. Czyli jestem świątynią, jest miejsce najświętsze, jest obecność Boża, a więc jestem kapłanem. Nie tylko świątynią, ale jestem kapłanem. I do obowiązków kapłana co należy? Składać przede wszystkim ofiary. Tak? Starotestamentowy kapłan miał obowiązek składać ofiary. I wszystko wokół tego się kręciło. No a co z nowym przymierzem? Czy nowy kapłan też ma składać ofiary? No ma. Biblia mówi o tym wyraźnie. Przeczytajmy Rzymian 12:1. Apostoł Paweł napisał tak. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Ten jeden werset kryje bardzo głębokie prawdy dotyczące naszego chrześcijańskiego życia tutaj na ziemi, twojego i mojego. Często słyszymy, że nic nie mogę Bogu ofiarować oprócz swoich grzechów. To nie do końca jest prawda. Może kiedy przychodzimy do Boga jako grzesznicy, jako upadli ludzie, aby się upamiętać i aby Bóg nas mógł zrodzić do nowego życia, to wtedy rzeczywiście niewiele mamy do dania. Ale kiedy rodzimy się na nowo, kiedy stajemy się Bożą świątynią, kiedy Boża obecność wstępuje do serca, wtedy mamy do dania bardzo wiele. I Biblia o tym mówi wyraźnie. Mówi, abyśmy składali swoje ciała na ofiarę. Co się kryje za tym nakazem, bo tak trzeba go przyjąć. Bóg nie mówi, postarajcie się, albo jak będziecie chcieli, ale to jest nakaz. Bóg mówi, jesteś kapłanem Boga, jesteś Bożą świątynią i też jesteś ofiarą, którą możesz złożyć na ołtarzu. A tą ofiarą jest Twoje i moje ciało. Możemy dalej służyć grzechowi, możemy dalej służyć swojemu ego, które już jest w urnie zapakowane, ale możemy mu służyć z przyzwyczajenia, tak? Ale Bóg mówi, i ja w tym nakazie widzę świadomą decyzję, że każdy z nas musi podjąć taką decyzję, że składa swoje ciało w ofierze Bogu. Czyli Panie, ono należy do Ciebie i ono będzie służyć Tobie. W taki sposób, jaki Ty oczekujesz tego. Kontekst wskazuje, że to nie jest jednorazowy akt. Kiedy przychodzimy do Boga, aby narodzić się na nowo, to jest jednorazowy akt. Ale tutaj, kiedy jest mowa o składaniu naszych ciał w ofierze, jest to czynność, która trwa. I dla mnie płynie taki wniosek, że każdego poranku powinienem podjąć decyzję, czy złożę ofiarę, czy nie. Każdego dnia, kiedy rozpoczynasz dzień, dobrą rzeczą jest podjąć decyzję i powiedzieć, Panie, oto moja ofiara, którą dzisiaj składam na ołtarzu, moje ciało. Ono będzie Ci służyć. Ono pragnie Ci służyć. I co Biblia mówi? Że jest to żywa ofiara. Wiecie, starotestamentowe ofiary, gdy były składane, to już ofiara była nieświadoma tego, tak? Nie chcę tu używać drastycznych obrazów, ale chodziło o przelanie krwi. A żeby przelać krew, zwierzę musiało umrzeć, musiało zostać zabite. A Bóg mówi, a wy składajcie żywą ofiarę. Bo ofiara śmiertelna została złożona, doskonała w Jezusie Chrystusie. A teraz Bóg oczekuje od nas żywej ofiary. Bóg też oczekuje świętej ofiary. Zastanawiałem się nad tym słowem, dlaczego Paweł napisał, żeby ta ofiara była święta. Żeby żyła, rozumiem. Bogu nie chodzi o to, żebym się zabijał, tylko Bogu chodzi o to, żebym mu żyjąc służył. A święta? Zapewne chodzi o moją postawę. Bo mogę tak sobie powiedzieć, Panie Boże, do 10 będę Tobie służył, a po 10 będę sobie służył, tak? Ale Biblia, jak patrzę na całość Nowego Testamentu, widzę, jak Boże Słowo mówi, że we wszystkim, co czynimy, możemy żyć dla Boga lub nie. Nawet idąc do pracy możesz pójść, aby zrobić dobre wrażenie na szefie, ale możesz powiedzieć, Panie, idę dzisiaj do pracy dla Ciebie, dla Twojej chwały i będę pracował jak dla Ciebie. Są miejsca, które mówią do ludzi, do niewolników, mówi, nie pracujcie, żeby się przypodobać Panu. Idąc do pracy, oddajemy się w niewolę na te 8 godzin. Robimy to, co nam przełożeni każą. I możemy to robić z gniewem, ze złością, z niechęcią, ale możemy to zrobić jak dla Pana. Powiedzieć, Panie, ja nie przyszedłem służyć temu człowiekowi, ale ja przyszedłem służyć Tobie tutaj. I wykonam moją pracę najlepiej, jak potrafię, aby Tobie przynieść chwałę. A więc możemy na każdym odcinku naszego życia, na każdym obszarze naszego życia służyć Bogu albo służyć sobie. Może jesteś w domu, wychowujesz dzieci, sprzątasz mieszkanie, i może masz pretensje, że chłopce poszedł do roboty, a ty musisz tutaj ciężko pracować. No i można taką postawę zająć. Ale możemy powiedzieć sobie, Panie, służę Tobie. te dzieci są darem, które nam dałeś, które nam powierzyłeś i będę się nimi opiekował, bo może mężczyzna jest w domu, bo dzisiaj różnie to bywa. I chcę zrobić to dla Ciebie, dla Twojej chwały. Nasza postawa, to w jaki sposób podchodzimy do tego. I Bóg mówi, Ty musisz podjąć decyzję, w jaki sposób żyjesz. I wreszcie Paweł zachęca, aby to była miła ofiara Panu Bogu, tak? Ofiara taka z przymusu, no dobra, tak jest napisane, to trudno, tak będę robił, ale to gdyby tak nie było napisane, to na pewno by było inaczej w moim życiu. Czyli taki przymus, no tak trzeba, trudno. A Bóg mówi, niech to będzie miłe. Tak jak składana ofiara pieniężna, którą zbieramy, możemy dać od tak sobie, bo trzeba, ale możemy to dać z wdzięcznością, z radością. Świątynia Boża. Ty i ja. Czy to nie jest piękne? Jesteś świątynią Bożą. Jesteś kapłanem Boga. Jesteś ofiarą, którą możesz składać każdego dnia. I w ten sposób możemy czynić posługę w naszej świątyni każdego dnia. A On siedzi na tronie. To nie jest tak, że czasami mówi, dzisiaj nie będę zasiadał na tronie Bogdana, dzisiaj sobie dam wolne. On jest zawsze z nami. Pan jest obecny w naszych sercach. Niezmiennie, czy stoimy, czy leżymy, czy padamy, On jest. Drodzy, chciałbym się zwrócić do osób, które być może od niedawna przychodzą tutaj na nabożeństwa i bardzo wam się podoba. Mówicie, o, fajna atmosfera, nawet odczuwam coś, że Pan tu jest. I może coś przeżywasz, zaczynasz czytać Boże Słowo. Wiecie, czasami myślami wracam do mojego pierwszego spotkania, pierwszego nabożeństwa. Ono miało miejsce w maju 1984 roku. To było jeszcze w Wapienicy. To było środowe nabożeństwo. I to był przełom w moim życiu. Wtedy narodziłem się na nowo. Wtedy spotkałem się z żywym Bogiem. Ale pamiętam, siedziałem sobie gdzieś tam na końcu, w ostatniej ławce, skulone, żeby mnie nikt nie widział. Bo tak przyszedłem zobaczyć, co się dzieje. Jak wygląda zielonoświątkowe nabożeństwo. Ale Pan dotknął mnie, przemienił mnie. I być może Ty też dzisiaj jesteś pierwszy raz, może przyszedłeś. Dlatego kieruję pytanie, czy jesteś Bożą świątynią? To jest kluczowe pytanie. To jest najważniejsze pytanie. Możesz przychodzić do najlepszego kościoła, do najlepszej społeczności, jakakolwiek istnieje w tym mieście lub w okolicy. Ale jeśli nie jestem Bożą świątynią, to nie ma większego znaczenia. Od tego się zaczyna wszystko i na tym się wszystko kończy, że tak powiem. Czy możesz szczerze powiedzieć przed Bogiem, jestem Bożą świątynią, Duch Boży mieszka we mnie. Moje grzechy są przebaczone. Na moim tronie, czy na tronie mego serca siedzi Jezus Chrystus. On jest moim Panem. A może nie możesz tego powiedzieć? Może szukasz, zastanawiasz się, rozpaczliwie szukasz sposobu, aby właśnie stać się Bożą świątynią. Chcę Ci powiedzieć taką dobrą wiadomość, jeśli jest ktoś pośród nas, może nie ma, ale jeśli jesteś, to chcę Ci powiedzieć, że Bóg jest obecny na tym miejscu. I tak jak widzieliśmy to, tą ciemność w sercu, On chce wejść i Twoje serce zamienić w świątynię Bożą. Chce oczyścić Cię z Twoich grzechów. Chce uczynić Cię swoją świątynią. Chce uczynić Cię kapłanem Boga Wszechmogącego. Jednocześnie też pragnie, abyś swoje ciało składał każdego dnia na ofiarę. Żywą, miłą i świętą, czy żywą, świętą i miłą Bogu. Co należy zrobić? należy odwrócić się od dotychczasowego życia. Bez Boga, w grzechu. Tak jak czytaliśmy z drugiego listu do Efezjan, cielesnego sposobu życia, opartego na pożądliwościach. I zwrócić się do dawcy życia, do Jezusa Chrystusa. To On 2000 lat temu wziął twoje i moje grzechy i zapłacił swoim życiem, abyśmy dzisiaj mogli przychodzić do Niego. Zaproś Go, a On chętnie przyjdzie. I tak jak to miało miejsce ponad 35 lat temu w moim życiu, może dzisiejszy dzień jest przeznaczony dla ciebie. I drugi apel, który chciałbym skierować do was, drogie siostry, drodzy bracia. Jesteśmy, każdy z nas jest jednym z setek milionów świątyń, które są rozproszone na całym świecie. Wiecie, to jest piękne. Tak patrzę i kiedyś tylko była w Jerozolimie, a teraz jest ich setki milionów na całym świecie. I wiele jest w Bielsku-Białej. Piękne, pełne chwały, pełne mocy. Moje pytanie jest, w jakim stanie jest twoja czy moja świątynia? Bo patrząc na historię Starego Testamentu, widzimy różne momenty w historii świątyni. Możemy otworzyć Biblię i przeczytać, jak nastąpiło poświęcenie świątyni, kiedy Salomon ją wybudował. Wiecie, podobają mi się słowa, które to opisują. Tam jest napisane, że kapłani, że Boża obecność, Boża chwała była tak potężna, że kapłani nie mogli ustać. Musieli opuścić to święte miejsce. I to na pewno był piękny moment. Setki, może dziesiątki, może setki tysięcy ludzi, którzy tam stali i patrzyli, widzieli obecność Bożą. Widzieli, że Bóg przyznał się do tego miejsca. I być może wtedy wydarzyło się wiele wspaniałych rzeczy. Być może ludzie zostali uzdrawiani, dotykani, doświadczali bliskości Boga. Choć to był Stary Testament. Ale możemy też otworzyć Boże Słowo i czytać, jak to Hiskiasz przejął władzę, stał się królem. Na wzgórzach pełno świątynek dla różnych bogów, a świątynia w Jerozolimie zabita dechami. Nic się nie działo. Stała. Wszystkie przedmioty, naczynia, wszystko było, ale nikt tego nie używał. Stała pusta. Kapłani rozeszli się do swoich spraw. Może niektórzy poszli do innych bogów, bo tam lepiej płacili. A świątynia stała pusta. Nikt nie śpiewał. Nikt się nie modlił. Nikt nie składał ofiary. Cicho i głucho. Oczywiście Hiskiasz, dotknięty przez Boga, zrobił z tym porządek. Czytamy, że porozbijał te wszystkie świątynki i ustanowił kapłanów na nowo, śpiewaków, zaczęto składać ofiary, przede wszystkim posprzątano tą świątynię, doprowadzono do takiego stanu, jaki powinna mieć i znów Bóg się przyznał. I znów Boża obecność objawiała się pośród narodu izraelskiego. Możemy też otworzyć Księgę Nehemiasza. I tam naprawdę czytamy o dramacie. Bo ze świątyni zostały tylko gruzy. Już nic nie było. Spalona ziemia. I drodzy, to są obrazy, które mogą odnosić się do nas. Być może dzisiaj, tak jak za czasów Salomona, twoja świątynia jest pełna chwały, codziennie jest składana ofiara, twoje kapłaństwo jest miłe Bogu i możesz dzisiaj powiedzieć: bracie, jestem Panu Bogu wdzięczny za to, że mnie uczynił świątynią, że jestem Jego kapłanem i że mogę codziennie składać ofiary Bogu miłe. I to, co dzisiaj mówiłeś, jest tylko potwierdzeniem, że jestem na właściwej drodze. Ale być może jest ktoś z nas, kto powie gdzieś z głębi serca, no tak, ja jestem w tych czasach Hiskiasza. Moje ofiary ustały, modlitwy już nie płyną, moja świątynia jest zamknięta, nikt tam nie zaglądał już dawno. A może jest jeszcze gorzej, może dzisiaj tylko możesz powiedzieć tak, widzę tylko kamień na kamieniu z tej pięknej świątyni, która gdzieś na początku była. Dobra wiadomość jest taka, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Że w jakimkolwiek miejscu jest Twoja świątynia, Bóg jest w stanie na nowo ją odbudować. Decyzja jest tylko po Twojej stronie. Czy chcesz odnowić swoje przymierze z Bogiem? Chcesz powiedzieć, Panie, oto jestem. Sam wiesz, w którym miejscu, ale jestem i pragnę, aby świątynia, którą jestem, przynosiła Ci chwałę. Aby tak jak dawniej były w niej składane ofiary, przynoszone modlitwy, i aby Twoja chwała i moc mogła objawiać się. Bóg jest gotów. On nas nie opuszcza. On nie opuścił Izraela. Kiedy Jezus przyszedł na ziemię, to świat oglądał najpiękniejszą świątynię, która została zburzona w 70 roku. Myślę, że to nie był przypadek, bo kiedy Pan Jezus umierał, rozdarła się świątyni zasłona. Zapewne czytaliście to. I to był obraz, zapowiedź tego, że zakończyła się pewna era Starego Testamentu. Ta zasłona była po to, żeby tam żaden człowiek nie zaglądał, oprócz arcykapłana raz w roku. A tu nagle, wyobrażacie sobie, świątynia się rozdziela i być może setki kapłanów, którzy tam byli, mówią, wow, jak tam fajnie, jak tam przyjemnie, jak miło, ile tam złota. Mogli zobaczyć. Tu nie chodziło o to, że Pan Bóg chciał zaskoczyć tych kapłanów, ale chciał zapowiedzieć, chciał powiedzieć wyraźnie i jasno, ta era się skończyła, jest nowa. Ale w tamtym czasie była piękna świątynia, bo Bóg jest wierny swoim obietnicom. I gdziekolwiek jesteśmy, taki apel, taką myśl chciałbym pozostawić każdemu z nas, bo mamy różne okresy, różne etapy w swoim życiu. Ale Bóg jest wierny, łaskawy, miłosierny. I On pragnie, aby Twoja świątynia była pełna chwały, pełna Jego obecności, Jego mocy i aby ofiary, które składasz, były Jemu miłe, aby modlitwy, które kierujesz z świątyni, aby były miłe i docierały do Jego tronu łaski. Dlatego, drodzy, zachęcam, żebyśmy stanęli przed Nim, żebyśmy zadali sobie pytanie, jak wygląda moja świątynia? Czy jest właściwa? Czy funkcjonuje w sposób właściwy? A jeśli nie, możemy przed Nim stanąć dzisiaj. A jeśli ktoś jest, kto stwierdza, że nie jest świątynią, przyjdź tutaj do przodu. Będziemy się z Tobą modlić. I dzisiaj Pan uczyni Cię swoją świątynią. I wyjdziesz z tego zgromadzenia, podskakując z radości, powie, jestem Bożą świątynią, jestem Bożym kapłanem i mogę składać Jemu ofiary miłe.